Pokój braterstwu. Drodzy braterstwo, skupiliśmy się tutaj w dniu dzisiejszym na słuchanie Słowa Bożego. Tutaj brat mówi, wspomniał, że to jest dzisiaj ostatni wykład. Jest ostatnim wykładem. Korzystamy z tej społeczności zgromadzenia się na naszych spotkaniach, na konwencjach. Dla niektórych to może jest ostatnia w tym roku konwencja. Więc co mamy robić? Co Pismo Święte może nam pomóc, gdy będziemy mieć przerwę konwencyjną, ale będziemy mieć możliwość zgromadzenia się i bycia w naszych zborach, jak również odwiedzania jedni drugich? Śpiewaliśmy przed chwilą pieśń, której słowa zaczynają się słowami: działaj, bo noc nadejdzie. Ta pieśń mówi o działaniu, mówi o pracy, mówi o jakiejś pracy, pracy do wykonania dla nas. Jest ta pieśń formą też ostrzeżenia, ale też i zachęty. I dzisiaj chciałbym z braterstwem podzielić się takim rozważaniem ze słów apostoła Pawła. Tutaj mieliśmy możliwość wysłuchania lekcji biblijnej na temat zboru w Efezie. Brat wspominał o zborze w Koryncie. Ja również chciałbym, abyśmy zajrzeli do jednego ze zborów. Zajrzeli w sensie zobaczenia, co tam się działo. Po części brat już zajrzał do zborów do Koryntu, w Koryntach. I ja również chciałbym, abyśmy poprzez pryzmat słów apostoła Pawła, a szczególnie jego listów, mogli wyciągnąć pewne lekcje. Apostoł Paweł napisał takie słowa: a tak, bracia moi mili, bądźcie mocni, nieporuszeni, obfitujący w uczynku pańskim zawsze, wiedząc, iż praca wasza nie jest daremna w Panu. Nowe tłumaczenie oddaje te słowa tak: bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Apostoł Paweł napisał te słowa nie na końcu listu. Wydawałoby się, że czytając te słowa, są to słowa pożegnalne apostoła Pawła. Tak jak zazwyczaj czynił to, kończąc list do zborów. Ale gdy otworzymy sobie 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, to na końcu tego rozdziału znajdziemy te słowa. Ale wiemy, że rozdział 15 listu do Koryntów zawiera w sobie naukę apostoła Pawła o zmartwychwstaniu. Dlaczego więc apostoł Paweł, tocząc swój wywód o zmartwychwstaniu, udowadniając, że zmartwychwstanie jest możliwe, kończy takimi słowami, które na pierwszy rzut oka wydają się, że nie pasują nam do tematyki? Wydaje się, że właśnie więc, że to napomnienie apostoła nie jest związane ani nie nawiązuje do słów poprzedzających wersetów, bo słowa, które poprzedzają nasz werset tematowy, brzmią tak. 55 werset. Gdzieś jest o śmierci bodziec twój? Gdzieś jest piekło zwycięstwo twoje? Ale niech będzie Bogu dzięki, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł przedstawił w tym rozdziale prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa, o udziale Kościoła w zmartwychwstaniu oraz nadziei dla całego świata, dla ludzkości. Dał wiele argumentów, stworzył grunt, podstawę pod tą naukę dla zapewnienia, że boski plan zbawienia jest realny. A zatem apostoł sumuje, że kto pracuje dla Pana, w jego planie zbawienia nie pracuje nadaremnie. Tematem naszego rozważania będzie praca dla Pana. W obecnym czasie, współcześnie nam współczesnych, praca jest dobrem pożądanym. Chcemy, abyśmy wszyscy mieli pracę. I porozmawiamy sobie. W życiu człowieka jest czas na różne czynności i sprawy. Jedną z tych najważniejszych jest praca. Człowiek pracuje, wykonuje pewne czynności, gdy staje się już dorosłym, świadomym, wykonuje pewne czynności. Biblia, ta święta księga, gdy zajrzymy na początek, gdy na pierwszych kartach Pisma Świętego jest opis stwarzania człowieka, stwarzania ziemi, to w pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, w wersecie 5, czytamy takie słowa. Mowa jest o stwarzaniu ziemi, gdy Pan Bóg stwarzał i mówi tak. Wszelką różkę polną przedtem, niż była na ziemi, i wszystkie ziele polne pierwej, niż weszło, albowiem nie spuścił jeszcze był dżdżu Pan Bóg na ziemię. I człowieka nie było, który by sprawował ziemię. Według korkondacji Stronga to słowo sprawował możemy tłumaczyć jako służyć, robić, wykonywać, działać lub podbijać w niewolę. A więc człowieka jeszcze nie było i nie było, który by sprawował ziemię, a więc miał jakąś czynność człowiek wykonywać. Ale z momentem, z chwilą, gdy Pan Bóg stworzył człowieka, to dalszy opis w wersecie 15 tego samego rozdziału czytamy tak. Wziął tedy Pan Bóg człowieka i postawił go w sadzie Eden, aby go sprawował i aby go strzegł. Powierzając człowiekowi stworzony świat, Pan Bóg zobowiązał go, aby on nim zarządzał i opiekował się wszystkimi bogactwami tego świata, które zostały mu dane. Adam został ukazany jako gospodarz tego świata lub ogrodnik Boży. Istniała już praca. Miał Adam co robić, miał pracę do wykonania, gdy zwierzęta przychodziły do niego, były stwarzane i on ich nadawał im imię. Adam wykonywał pracę. Ale jak słyszeliśmy w poprzednim wykładzie brata, który mówił, że człowiek przestąpił prawo Boże. Człowiek Adam przestąpił prawo Boże, to co było mu zakazane, aby tak nie czynił. Nie był posłuszny prawu Bożemu. Grzech wszedł na świat. Jakie były tego konsekwencje? Czytamy również w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, werset 17. Rzekł do Adama, i żeś usłuchał głosu żony twojej, a jadłeś z drzewa tego, o którym ci przykazał, mówiąc, nie będziesz jadł z niego, przeklęta będzie ziemia dla ciebie. W pracy z niej pożywać będziesz po wszystkie dni żywota twego. Werset 19. W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się wrócisz do ziemi, gdyż jest z niej wzięty, boś proch i w proch się obrócisz. A więc człowiek, Adam, wykonywał pracę, ale ta praca skutkiem jego grzechu miała być cięższa, miała być wykonywana w pocie czoła. Mówiąc o pracy w tym kontekście, mamy na myśli tę działalność człowieka, która stanowi źródło wykorzystania jego środków do życia. Praca jest czymś naturalnym. Nie zostało to dokładnie sformułowane, żadne szczegółowe przykazanie na temat pracy w Starym Testamencie. Chociaż spotykamy taki fragment, między innymi w 5 Księdze Mojżeszowej, 5 rozdziale, wersecie 13. Przez 6 dni będziesz robił i wykonywał wszelaką robotę twoją. Księga Rodzaju mówi, że praca odtąd miała być dla człowieka trudniejsza. Praca związana była z życiem człowieka. Z powodu grzechu stała się bardziej uciążliwa, podobnie jak całe życie ludzkie. W Psalmie 104 spotykamy takie słowa, które obrazują tą ciężką pracę człowieka. Psalm 104, werset 23. Gdy słońce wznijdzie, wtedy wychodzi człowiek do roboty swojej, do pracy swojej, aż do wieczora. A więc cały dzień człowiek miał poświęcić na pracę, i to ciężką pracę. Jak czytamy sobie opis tworzenia ziemi, opis tworzenia człowieka, to ten opis zawiera domyślną taką motywację dla człowieka, że musi on pracować. Powinien pracować tak jak Bóg, którego człowiek jest obrazem, który został stworzony na podobieństwo swojego Stwórcy. Przecież opis ten podaje, opis stworzenia ziemi mówi nam, jak to Pan Bóg stwarzał ziemię, a więc pracował. Stworzył człowieka z prochu ziemi. Stworzył niewiastę z żebra Adama. Wszystko to, co znajduje się w naszym widzialnym wszechświecie. Nie wiemy jeszcze to, czego nie widzimy, co Bóg stworzył. Czyli Bóg pracował, Bóg stwarzał. Pięknie to ujął Dawid, psalmista, w swoim 8 psalmie. Znacie, braterstwo, treść tego psalmu, gdy mówi nam o stworzeniu człowieka, porównuje człowieka do stworzenia aniołów. Że taka myśl Dawida na wychwalenie tego stworzenia. I między innymi Dawid pisze tak w wersecie 4. Gdy się przypatruję niebiosom Twoim, dziełu palców Twoich, miesiącowi i gwiazdom, któreś wystawił. I dalej mówi, wtedy widzę człowieka, którego stworzyłeś niewiele mniejszym od aniołów. A więc Pan Bóg tak plastycznie to opisał Dawid, że wszystko to, co widzimy, Pan Bóg stworzył palcami swymi. Praca Pana Boga przedstawiona jest również jako praca, jako rozkazywanie Słowem Bożym. Gdyż Pan Bóg mówi, rzekł Bóg. I to, co powiedział, stało się. Wprawdzie znajdujemy ten fragment, który mówi nam w Księdze Rodzaju, że Bóg odpoczął dnia siódmego od swojego stworzenia. Ale posłuchajmy, co mówi Jego Syn, Jezus Chrystus, który daje nam świadectwo o tym, jak ta praca trwa. W Ewangelii świętego Jana w 5 rozdziale, wersecie 17, Pan Jezus mówi tak. Ojciec mój aż dotąd pracuje i ja pracuję. Nie wiemy, co dokładnie Pan Bóg jeszcze czyni, jaka jest Jego praca. Ale wiemy i spodziewamy się, że to jest praca przygotowawcza do wieków przyszłych, do Jego Królestwa, gdy to wszystko ma być zmienione. Na razie nie wiemy o tym, jak ta praca Pana Boga wygląda. Ale to, co teraz możemy zauważyć, że świat jest podtrzymywany Bożą mocą, to, że życie na ziemi istnieje, jest przez Pana Boga. Wszelki byt, wszelkie działanie jest za sprawą samego Boga. Apostoł Paweł, gdy był na Areopagu i swoją mowę mówił do Ateńczyków, przedstawiając im Stwórcę Wszechświata, to mówił, albowiem w Nim żyjemy, ruszamy się i jesteśmy. Czyli dzięki Panu Bogu, Jego pracy twórczej i stwórczej, możemy powiedzieć, że cały świat żyje, istnieje, porusza się. A więc praca towarzyszyła człowiekowi od zarania. Pan Bóg pracował i człowiek pracował. A jeszcze bardziej ta praca była ciężka dzięki, w cudzysłowie możemy powiedzieć, dzięki temu, że zerwane zostało to jabłko, ten owoc z drzewa, którego nie powinien jeść. I wszyscy Boży mężowie, których spotykamy na kartach Pisma Świętego, mieli jakieś zajęcie. Niektórych z nich spotykamy w takich sytuacjach, gdy, można powiedzieć, wykonywali prostą pracę. Gdy Mojżesz był powoływany przez Pana Boga do tego, aby przewodniczył i wyprowadził naród izraelski z niewoli egipskiej, zastaje Mojżesza, gdy pasie owce. Wtedy, gdy był ze swoimi stadami, Pan ukazuje mu się w gorącym krzaku i przemawia do niego. Tak samo i Dawid, gdy Samuel przychodzi i chce namaścić go na króla, on, Dawid, ten najmłodszy z synów Isajego, zajmuje się pasaniem owiec. Dopiero trzeba przywołać go do Samuela, aby ten mógł go powołać i pomazać na króla. Inny mąż Boży, Gedeon, gdy był zajęty pracą na klepisku, gdy chciał wymucić zboże, aby schować przed Madiańczykami, tam spotyka go anioł pański i mówi do niego, że on, i namawia go, że Gedeon będzie tym, który będzie wybawiał Izraela spod ucisku Madiańczyków. Wielki mąż Boży, inny, Eliasz, prorok, znajduje Elizeusza, gdy ten przygotowuje pole do zasiewu. 12 zaprzęgów, jarzm i przy ostatnim znajduje się Elizeusz. I wówczas Eliasz zarzuca mu płaszcz swój i mówi: chodź, pójdziesz ze mną. Mamy to zapisane w pierwszej królewskiej, 19 rozdział, werset 19. Pierwszy król Izraela, Saul, wracał do domu z pola, pędząc woły, gdy opanowuje go Duch Boży. A więc ci mężowie byli zajęci prostymi czynnościami, tymi, co króle wykonywali na co dzień. I Pan Bóg przywołuje ich. A co w Nowym Testamencie? Otwórzmy sobie na przykład Ewangelię świętego Marka. Tam w pierwszym rozdziale, w wersecie 16, Pan Jezus znajduje tych, którzy łowią ryby. Werset 16 tej Ewangelii. A przechodząc się nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieć w morze, bo byli rybitwi. I rzekł im Jezus: pójdźcie za mną, a uczynię was rybitwami ludzi. A oni zarazem, opuściwszy sieci swoje, poszli za nim. A stamtąd troszeczkę odszedłszy, ujrzał Jakuba, syna Zebedeuszowego, i Jana, brata jego, a oni w łodzi poprawiali sieci. I zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z czeladzią, poszli za nim. Pan Jezus również spotyka ludzi zajętych pracą, tym mozołem, i mówi: zostawcie to, chodźcie za mną. Później oni będą wiedzieć, że powołuje do innej pracy, do innej działalności. Apostoł Paweł, przypomnijmy jeszcze te słowa, które pisał do Koryntian. Bądźcie mocni, nieporuszeni, obfitujący w uczynku pańskim zawsze, wiedząc, iż praca wasza nie jest daremna w Panu. Słowo uczynek, według korkondancji Stronga greckie ergon, oznacza pracę, robotę, działanie, czyn lub wynik dzieła. Gdy mówimy, że pracujemy dla Pana, nie pracujemy na daremno. I udowodnimy to zgodnie ze słowami apostoła Pawła. Bo apostoł Paweł pisze wcześniej tak: a jeśli Chrystus nie jest wzbudzony, tedyś daremne kazanie nasze, daremna też wiara wasza. Lecz teraz Chrystus zmartwychwzbudzony jest. Apostoł Paweł pisze w 20 wersecie 1 listu do Koryntów, 15 rozdziału. Słowa te utwierdzają nas, drodzy braterstwo, w wierze, a szczególnie odnośnie zmartwychwstania. Dlaczego zatem apostoł Paweł, kończąc ten wywód o zmartwychwstaniu, mówi, abyśmy w tej pracy nie ustawali, żeby ta praca trwała? Wiara w zmartwychwstanie tak jak brat określił, we wskrzeszenie, w czasach apostolskich, ale również i współcześnie, nie była i nie jest dostatecznie i powszechnie utwierdzona. Jak pamiętamy, za czasów naszego Pana, gdy kazał swoją Ewangelię, tą wesołą nowinę, ale również i później, za czasów działalności swoich apostołów, czy był posłuch, czy byli chętni, którzy chcieli słuchać o takim nowym zjawisku jak zmartwychwstanie, o takiej nauce? Przecież ci, którzy byli nauczycielami narodu izraelskiego, powinni wiedzieć lepiej. Jak pamiętamy z opisów Ewangelii, były dwie frakcje, faryzeuszy oraz sadyceuszy. I między nimi toczyły się dyskusje na temat zmartwychwstania. Sadyceusze to była grupa, która odrzucała pojęcie zmartwychwstania, naukę i istnienie aniołów. Jak historia nam podaje z życia apostoła Pawła, którą mamy zapisane w Dziejach Apostolskich, w 23 rozdziale tych Dziejów Apostolskich, w wersecie 6. Rozdział ten opisuje nam historię z apostoła Pawła, gdy ten musiał stanąć przed Radą Najwyższą kapłanów. A poznawszy Paweł, że ich jedna część jest sadyceuszów, a druga faryzeuszów, zawołał w onej radzie: mężowie bracia, jam jest faryzeusz, syn faryzeusza, o nadzieję i powstanie umarłych mnie tu sądzą. Apostoł celowo zrobił aluzję do zmartwychwstania. Fanatyzm i różnice poglądów spowodowały niezgodę i spór między faryzeuszami i sadyceuszami. A więc nie było też zgodności wśród Izraela, wśród nauczających Izraelczyków o zmartwychwstaniu. A jak to było z poganami? Dla pogan nauka o zmartwychwstaniu była sprzeczna z nauką ich filozofów, ich filozofii, którzy propagowali naukę o nieśmiertelności duszy czy wiarę w reinkarnację, czyli wielokrotne życie na ziemi w wielu różnych ciałach. Przypominamy sobie podczas podróży apostoła Pawła po ówczesnym świecie, zawitał do Aten. Miał możliwość przedstawić filozofom tę naukę, opowiadał im o Bogu, opowiadał o Jezusie, ale mówił też i o zmartwychwstaniu. W Dziejach Apostolskich, 17 rozdziale, w wersecie 16, czytamy tak. A gdy ich Paweł w Atenach czekał, poruszał się w nim duch jego, widząc ono miasto poddane bałwochwalstwu. A przeto miewał rozmowę z Żydami i z ludźmi nabożnymi w bużnicy i na rynku na każdy dzień, z kim się mu trafiło. Wtedy niektórzy z epikurejczyków i stoików, filozofowie, spierali się z nim i niektórzy mówili, cóż gdy ten plotka mówić chce, a drudzy zdaje się być opowiadaczem obcych bogów, bo im Jezusa i zmartwychwstanie opowiadał. Apostoł Paweł mierzył się z filozofami, z ich naukami i udowadniał o istnieniu prawdziwego Boga, Jego Syna i co za tym idzie, nauki o zmartwychwstaniu. Tego, czego filozofowie zaprzeczali. Ale gdy słuchacze nie słuchali apostoła Pawła, gdy dochodziło do opowiadania o zmartwychwstaniu, to pamiętamy, co się działo. Werset 32. A usłyszawszy o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a drudzy mówili, będziemy cię znowu o tym słuchać? Nauka o zmartwychwstaniu, drodzy braterstwo, wywoływała śmiech. Nie wiadomo, czy z niewiedzy, czy z tego, że to jest niemożliwe. A więc, jeżeli wśród Izraelczyków nie było wszystkich serc gotowych przyjąć tej nauki, nie było też ich wśród mądrych w ówczesnego świata. Wydarzenie z apostołem Pawłem na Areopagu potwierdza, że poganie nie byli lepiej przygotowani na przyjęcie tej nauki niż Żydzi. To działo się w Atenach, gdzie apostoł Paweł spierał się z filozofami. Ale niedaleko, można powiedzieć kilkadziesiąt kilometrów od Aten, znajdował się zbór w Koryncie. Miasto portowe, ale też otwarte na naukę i zapewne tam również dotarły nauki owych filozofów, którzy wyśmiewali wiarę w zmartwychwstanie. Nie chcieli jej przyjąć. Dlatego też, drodzy braterstwo, apostoł Paweł szczegółowo wyjaśniał to zagadnienie właśnie tam, braciom w Koryncie. Chciał, aby ta doktryna była w tych braciach pochodzących z tego miasta mocno utwierdzona. Aby oni mogli zrozumieć tą naukę o zmartwychwstaniu. I dlatego apostoł Paweł ten fragment swojego listu, który określamy 15 rozdziałem, poświęcił na wyjaśnienie tego zagadnienia. Jak wiemy, zbór w Koryncie nie był zborem łatwym dla apostoła Pawła. Dużo gorzkich słów apostoł pisał o zachowaniu tych braci, ale chciał ich kształtować ich umysły, ich postępowanie i zachęcać ich właśnie do dzieła, do pracy. W zborze koryńskim było wielu mających inne poglądy niż apostoł Paweł nauczał, niż to mówiła Ewangelia. Dotyczyło to również między innymi nauki o królowaniu Chrystusa. Niektórzy z braci ogłaszali, że Chrystus już panuje, a wraz z Nim ci, którzy są Jego wybranymi, czyli klasa Kościoła. A pogląd, gdyby ten się przyjął, oznaczałby, że cierpienia Chrystusowe skończyły się, a jeśli by tak było, to nie potrzeba się już poświęcać tym, którzy by chcieli wstąpić w ślady Jezusa. Także ogłaszanie nowego Słowa Bożego, tej dobrej nowiny w celu poszukiwania powołanych, chętnych do wejścia na tą wąską drogę, nie byłyby potrzebne. I dlatego właśnie apostoł Paweł poruszał i tę kwestię. W pierwszym liście do Koryntian znajdujemy w 4 rozdziale, w wersecie 8, takie słowa apostoła. Gdy tak dosadnie apostoł pisze i troszeczkę z ironią o takim poglądzie i postępowaniu tych braci, którzy szerzyli wówczas taką naukę. Jużeście nasyceni, jużeście ubogaceni, bez nas królujecie. A bodajżeście królowali, abyśmy i my z wami pospołu królowali. Ale apostoł Paweł wykazuje też niekonsekwencje tej nauki. Mówił dalej w wersecie 11. Jeszcze aż do tej godziny i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i my bywamy policzkowani i tułamy się. I pracujemy, robiąc własnymi rękami, gdy nas hańbią, dobrorzeczymy, gdy nas prześladują, znosimy. Gdy nam złorzeczą, modlimy się za nich. Staliśmy się jako śmieci tego świata, jako omieciny u wszystkich aż dotąd. Apostoł Paweł udowadnia, że gdyby było już wówczas panowanie Chrystusa, gdyby On panował, to Jego wybrani byliby kompletni. Ci, którzy mienili się być naśladowcami, Kościół byłby już kompletny. A dzieło głoszenia o Jezusie po całej ziemi, do najdalszych krain, byłoby zakończone. Ale, drodzy braterstwo, apostoł mówił, jeszcze nie nadszedł ten czas, aby zaprzestać dzieła głoszenia Ewangelii. Jako naśladowcy naszego Zbawiciela, my, którzy czytamy, badamy, zastanawiamy się o naszym Panu, którzy chcemy być naśladowcami, musimy i dziś pracować dla Pana. I chcemy pracować dla Pana. Dlaczego? Dlatego, że była i jest potrzeba ogłaszania, iż jeszcze jest czas przyjemny, czas zbawienia, czas na poświęcenie się Panu na służbę. Po to, aby otrzymać wejście do jej królestwa, ale też otrzymać tą wspaniałą nagrodę. Nagrodę, którą człowiek może osiągnąć. Apostoł Piotr w swoim drugim liście napisał nam w wersecie czwartym, napisał, jaka to nagroda. Drugi list apostoła Piotra, rozdział pierwszy, werset czwarty. Przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, inaczej boskiej natury, uszedłszy skażenia tego, który jest na świecie w pożądliwościach. A więc nagrodą apostoł mówi, że można otrzymać nieśmiertelność. Tak jak Bóg, który ma sam w sobie nieśmiertelność, można otrzymać taką nagrodę. Ta nagroda nadal zależy od dotrzymania i zachowania wiary przez nas, pracy dla Niego, aż do czasu, gdy usłyszymy słowa naszego Pana, tak jak przy powieści o talentach. Przypominacie sobie zapewne, braterstwo, a zapisał tą przypowieść ewangelista Mateusz w 25 rozdziale i przytoczmy, to jest przypowieść o talentach, gdy słudzy otrzymywali talenty różnej wielkości, różnej ilości i pracowali, czyli urabiali inaczej, jak Biblia nam mówi, urabiali, że jeszcze podwajali to, co otrzymali, oprócz jednego. Ale ci, którzy urobili jeszcze tą samą ilość, usłyszeli takie słowa: dobrze, sługo dobry i wierny, nad małym byłeś wierny, nad wielem cię postanowię, wnić do radości Pana Twego. Czy ten, który otrzymał 10 i 5, usłyszał te same słowa? Nie będziemy w tej chwili szczegółowo omawiać tej przypowieści, ale mamy pracować, aż usłyszymy takie słowa naszego Pana. Dobrze, sługo, dobry i wierny. A więc mamy tą wierność zachowywać. Tak jak wiemy, a nasz Pan wiele nauk mówił i chciał i pokazywał nie tylko apostołom i słuchającym, ale i nam, mówił w przypowieściach. I ten sam ewangelista Mateusz w 20 rozdziale podaje nam przypowieść o robotnikach winnicy. Zaczyna swoją przypowieść Pan Jezus tak: albowiem podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi gospodarzowi, który wyszedł bardzo rano najmować robotników do winnicy swojej. A umówiwszy się z robotnikami z grosza na dzień, posłał je do winnicy swojej. A wyszedłszy o trzeciej godzinie, ujrzał drugich, którzy stali na rynku próżnujących, i rzekł im: idźcie i wy do winnicy, a co będzie sprawiedliwego, da wam. A oni poszli. Zasiem wyszedłszy o szóstej i o dziewiątej godzinie, także uczynił. Potem o jedenastej godzinie wyszedłszy, znalazł drugie, którzy stali próżnujący, i rzekł im: przecz tu stoicie cały dzień próżnujący. Rzekli mu, iż nas nikt nie najął. I rzekł im: idźcie i wy do winnicy, a co będzie sprawiedliwego, weźmiecie. A gdy był wieczór, rzekł Pan winnicy sprawcy swemu: zawołaj robotników, a oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. A gdy przyszli oni, którzy o jedenastej godzinie byli najęci, wziął każdy z nich po groszu. Przyszedłszy też i pierwsi, mniemali, że więcej wezmą, ale wzięli i oni każdy z nich po groszu. Pamiętamy, szemranie było, że nierówne jakieś wynagrodzenie jest, pomimo że umawiali się. I Pan Jezus kończy tą przypowieść. Tam tłumaczył, że umawiali się za jeden grosz lub denar, w zależności od tłumaczenia, jak jest. I mówi tak: przyjacielu, nie czynić krzywdy, a żeż nie z grosza zmówiłeś się ze mną? Weź mi, co twego jest, a idź, bo chcę bowiem temu ostatniemu dać jako i tobie. Pan Jezus mówi w tej przypowieści, że jest winnica, w której trzeba wykonywać pracę. Szuka robotników. Jest okres dnia i w ciągu tego dnia pracy jest tyle, że ci, którzy pierwsi zostali zagadnięci o to, czy chcieliby pracować w winnicy, jest ich za mało. Znowu wychodzi ten gospodarz i następnych zaprasza, można powiedzieć, do pracy. I jeszcze raz, aż wydaje się godzina 11, koniec dnia, jeszcze ta praca jest, jeszcze mało jest robotników. Jeszcze, choćby na tą godzinę, ale są potrzebni do pracy. Gdybyśmy spojrzeli na tą przypowieść, która mówi nam wybitnie o pracy na winnicy. Ci robotnicy, których szuka ten gospodarz, to są ci, którzy poświęcają się Bogu, słyszą Jego głos. To trwa w ciągu dnia. Tym dniem jest dzień Ewangelii. I o różnych porach tego dnia robotnicy są cały czas potrzebni. Robotnicy wyobrażają tych, którzy są wierni, z których każdy otrzyma tą zapłatę, grosz. Mają pracować w winnicy. To my, drodzy braterstwo, jesteśmy robotnikami winnicy. Pracujemy dla tego gospodarza. Winnicą jest Bożą jest Kościół. Aby wiernie używali swego czasu i energii w Jego służbie. Ale jak wiemy, że w każdej pracy potrzebne są pewne kwalifikacje, potrzebne są umiejętności po to, żeby pracować. Jakie my mamy umiejętności? Jakie mieli ci robotnicy, których ten gospodarz wołał? On ich nie pytał o to, ale podpowiada nam apostoł Paweł. Do ukochanego Tymoteusza napisał tak, w drugim swoim liście, w drugim rozdziale, a w wersecie 15. Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy. Mamy, drodzy braterstwo, stanąć przed Bogiem, jako ci robotnicy, doświadczeni. I apostoł mówi do Tymoteusza, ale słowo prawdy masz dobrze rozbierać. Potrzeba badania Słowa Bożego, wnikania w prawdę i konfrontowania siebie, naszej postawy ze Słowem, to jest praca nad sobą. Praca, którą mamy wykonywać. Wówczas, jeżeli będziemy pracować nad sobą, zaglądając do tego Pisma, mając go codziennie, tak jak słyszeliśmy, brat zachęcał nas, abyśmy mieli, tak jak te przedmioty codziennego użytku, czy ułatwiające nam pracę, to tak samo Pismo Święte, Biblia jest tym, który nam ułatwia życie. I my konfrontujemy swoje postawy z tym, co tutaj znajdujemy. Dlaczego? Dlatego, że wówczas będziemy mogli chronić siebie i innych od błędów różnych nauk, od postępowania złego. Będziemy mogli pomagać innym, wskazując im, jak postępować po wąskiej ścieżce poświęcenia. Co należy zrobić, a czego unikać. Ale również mamy pamiętając, jakie są obowiązki pracownika. Bo to jest też ważne. Jeżeli nas pracodawca zatrudnia, są pewne obowiązki. Jaki to mamy obowiązek bycia, jeżeli jesteśmy pracownikami winnicy, robotnikami? Jaki spoczywa na nas obowiązek, drodzy braterstwo? Apostoł Paweł podpowiada nam. Nie jest to kodeks pracy, ale nam podpowiada. Też pisze w liście do Koryntów, w 9 rozdziale, a wersecie 16. Bo jeśli Ewangelię opowiadam, nie mam się czym chlubić, gdyż ta powinność na mnie leży. To jest obowiązek nasz. A biada mnie, jeśli bym Ewangelii nie opowiadał. To jest naszym obowiązkiem jako pracowników, jako robotników winnicy. Jakimi mamy być robotnikami? Jakimi mamy być, aby być dobrze widzianymi przez naszego pracodawcę, przez naszego gospodarza? I również tutaj apostoł Paweł mówi nam, ale tym razem w innym liście. Pisząc do braci Rzymian w 12 rozdziale, w wersecie 11, spotykamy takie słowa. W pracy nieleniwi, duchem pałający, Panu służący. Jakkolwiek byśmy rozumieli, co znaczy w pracy nieleniwi, nie tylko w tej pracy, którą codziennie możemy wykonywać, ale szczególnie w pracy dla Pana. Mamy być nieleniwi, drodzy braterstwo. To, że sezon konwencyjny się u nas kończy, nie znaczy, że możemy odpoczywać. My dalej mamy pracować, nie być tymi leniwymi. Praca, jaką mamy wykonywać, jest tą samą pracą. Jakby ktoś spytał, co to za praca. Jest to ta sama praca, którą zajmował się nasz Zbawiciel Jezus Chrystus jako człowiek. On tutaj na ziemi wykonywał też swoją pracę. A od czego, można powiedzieć, zaczął nasz Pan swoją pracę? Mamy zapisane w Ewangelii świętego Marka w 1 rozdziale też, zajrzyjmy tam, a werset 14, który mówi tak. Lecz potem, gdy Jan był podany do więzienia, przyszedł Jezus do Galilei, każąc Ewangelię i Królestwo Boże, a mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, pokutujcie, a wierzcie Ewangelii. Taką pracę kazania Ewangelii rozpoczynał nasz Pan. On to ogłaszał, mówił, że wypełni się czas, przybliża się Królestwo Boże. Będąc później w Nazarecie, wszedł nasz Pan do bóźnicy w dzień sabatu. Tam podano mu zwój księgi. Ewangelista Łukasz zapisał to wydarzenie, które nie umknęło jako ważne, i podał nam taki zapis w 4 rozdziale, werset 16. A przyszedłszy do Nazaretu, gdzie był wychowany i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do bóżnicy i wstał, aby czytał. I podano mu księgi Izajasza proroka, otworzywszy księgi, znalazł miejsce, gdzie było napisano. Duch Pański nade mną, przeto mnie pomazał, abym opowiadał Ewangelię ubogim. Posłał mnie, abym uzdrawiał skruszone na sercu, abym zwiastował pojmianym wyzwolenie i ślepym przejrzenie i abym wypuścił uciśnione na wolność, abym opowiadał rok Pański przyjemny. A zawarwszy księgę i oddawszy ją słudze, usiadł, a oczy wszystkich w bóźnicy pilnie nań patrzały. I począł do nich mówić: dziś się wypełniło to pismo w uszach waszych. I praca ta, o której czytał nasz Pan o sobie, czytał z proroka Izajasza, była wykonywana nieprzerwanie przez 3,5 roku jego działalności tutaj na ziemi. Gdy wyszedł z Jordanu, z wód Jordanu, ta działalność polegała na tym, co Pan Jezus tutaj przeczytał. I chodził po miastach, miasteczkach, spotykał ludzi prostych, czy to w świątyni jerozolimskiej, czy w innych miejscach, czy słuchających nad jeziorem galilejskim. Również i jego naśladowcy, jak apostołowie, są dla nas wzorem do postępowania w tej pracy dla Pana. Apostoł Paweł szczególnie jest dla nas również wzorem, gdy miał udział w pracy ogłaszania wesołej nowiny, informacji o łasce Bożej w Chrystusie Jezusie, o Królestwie Bożym. Do tych samych braci w Koryncie, rozdział 15 zaczyna się słowami: a oznajmuję wam, bracia, Ewangelię, którą wam opowiedział, którą też przyjęli i o której, w której stoicie. Apostoł Paweł nie mówił nic nowego. On mówił naukę naszego Pana, kontynuował tą Ewangelię. Oznajmiał im Ewangelię, tą wesołą nowinę. A więc bracia w Koryncie byli jednymi z wielu, którzy mieli przywilej korzystania z obfitej pracy apostoła Pawła w kazaniu Ewangelii, w tym, że utwierdzał ich w tej nauce. Jak wiemy z zapisu Księgi Dziejów Apostolskich, apostoł Paweł, między innymi, czy inni apostołowie, wiele podróżowali. Apostoł Paweł podróżował szczególnie z daleka od Jerozolimy, od ziem Izraela, aby opowiadać wszystkim o Królestwie Bożym. A czynił tak, jak czynił jego mistrz i nasz mistrz i nauczyciel Jezus Chrystus. Jaka to była praca apostoła? Łatwa? Nie była to łatwa. Drodzy braterstwo, jaka to była praca? Apostoł Paweł nam to przekazał w formie zapisu listu też do braci, do Koryntów, gdy mówił, pokazywał na siebie jako wzór do naśladowania, to mówił tak. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, werset 24. Gdy opowiada o tych trudach tej pracy, to mówi tak. Od Żydów wziąłem pięciokrąt po 40 plag bez jednej. Trzykrociem był bity rózgami, razem był kamienowany, trzykroć się ze mną okręt rozbił, dzień i noc byłem w głębokości morskiej. W drogach częstokroć, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, od swego narodu, od pogan, w mieście, w niebezpieczeństwach na puszczy, na morzu, między fałszywymi braćmi. W pracy i w utrudzeniu, w niedosypianiu często, w głodzie, w pragnieniu, w postach często, w zimie, w zimnie i w nagości. Czy chcielibyśmy taką pracę, jak apostoł Paweł się podjął? Byśmy z pierwszego opisu mogli powiedzieć, trudna praca, niebezpieczna praca. A jednak apostoł Paweł zachęca innych, tych samych braci w Koryntach. Mówi w 11 rozdziale pierwszego listu do nich, pisze tak. Bądźcie naśladowcami moimi, jako ja Chrystusowy. Oczywiście w pierwszej myśli apostoła jest w tym, aby byli naśladowcami również w jego myśli, w jego nauce, nauce naszego Pana. Ale zachęca do tej działalności tego, co on czynił. Odwiedzał, umacniał, propagował Słowo Boże. I drodzy braterstwo, my jako naśladowcy naszego Pana, ale też ci, którzy chcemy kontynuować dzieło apostołów i my mamy dzisiaj ten przywilej niesienia tego radosnego poselstwa Ewangelii wszystkim chętnym, gdziekolwiek się udamy. Przyszło nam żyć współczesnie, w świecie, w epoce, że dzięki umiejętności, rozwojowi umiejętności techniki, wiedzy, mamy różne dostępne środki na to, aby ogłaszać tą radosną nowinę. Apostoł Paweł i inni apostołowie musieli wędrować pieszo, statkiem, wiele dni, tygodni spędzać w podróży, mówić na rynkach, ogłaszać, spotykać chętnych tam, gdzie się zbierali, a więc na modlitwach najczęściej. Tam były miejsca, gdzie mogli zapoznać się z Ewangelią. A my, czy nie mamy lepszych środków do tego, jak radio, telewizja, internet? I w zależności od kontynentu, gdzie mieszkamy, w zależności od kraju, kultury, w jakiej przyszło nam żyć i przebywać ludowi Bożemu, stosowane są odpowiednie sposoby głoszenia. Inaczej to jest głoszone czy w Ameryce, inaczej bracia w Australii, ale inaczej też bracia w Afryce ogłaszają, inaczej w Indiach, inaczej na Ukrainie, gdyż tam przyszło im żyć wokół tych, których czasami mówimy niewierzącymi czy poganami. Zupełnie inaczej słowo trafia do osób, które, tak jak apostoł Paweł, musiał mówić o prawdziwym Bogu wśród innych bogów. I to jest zadanie, drodzy braterstwo, trudne. My żyjemy, mówimy w świecie chrześcijańskim i zauważmy, jak trudno jest przekonać kogoś do tej prawdziwej Ewangelii, do tej radosnej nowiny, a cóż dopiero tym braciom, którzy żyją, mają tą sposobność głoszenia, ale w innych okolicznościach. Jakże ta praca jest różnorodna. To, co dla nas może wydaje się, że trudne, dla nich jest łatwe. I odwrotnie. Czyli metody działania współcześnie dla nas, nam żyjącym, są różne. A więc mamy tą możliwość głoszenia Ewangelii. W czasach apostolskich ludzi nie było tak wiele jak teraz. Teraz liczymy ludzi w miliardach. Jak dotrzeć? Czy wówczas apostoł Paweł mógłby dotrzeć do tych miliardów, które żyłyby na ziemi, nie mając takich środków jak teraz, gdy można w kilka minut zapoznać się z podstawowymi naukami różnych kościołów, wyznań i znaleźć tą prawdziwą Ewangelię? A więc, drodzy braterstwo, to też nieporównywalne inne warunki niż w czasach apostolskich, gdy oni ruszali w świat, tak jak ten świat, gdy nasz Pan podawał również przypowieść o pszenicy i konkolu. Ewangelista Mateusz zapisał to w 13 rozdziale, gdzie mówi o tym zbieraniu pszenicy i konkolu, ale najpierw było sianie. To mówił takie słowa, że tą rolą jest świat. A więc na ten świat wyrusza lud Boży, aby głosić tą wesołą nowinę. Mamy możliwość świadczenia o Chrystusie aż do krańców ziemi. Tak jak mamy to zapisane, takie słowa w Dziejach Apostolskich na początku, zaraz w pierwszym rozdziale, w wersecie 8, gdy Pan Jezus mówi tak. Ale przyjmijcie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was i będziecie mi świadkami w Jeruzalemie i we wszystkiej judzkiej ziemi i w Samarii, aż do ostatniego kraju ziemi. A więc jesteśmy tymi świadkami głoszącymi Ewangelię aż do ostatniego kraju ziemi, gdzie Ewangelia miała być kazana. Ale, drodzy braterstwo, ta praca ewangelizacyjna, o której mówimy, jakkolwiek byśmy wynałożyli też siły, może przynieść różny owoc. Ale nie powinniśmy się zniechęcać, drodzy braterstwo, że wydaje nam się, że efekt naszej pracy głoszenia Ewangelii jest nikły. Przecież Ewangelia jest prosta w zrozumieniu. Opowiada o pięknych, wzniosłych sprawach dotyczących człowieka, jego wybawienia. Moglibyśmy długo jeszcze mówić. A jednak trudno nam niejednokrotnie zrozumieć, dlaczego słuchający nie przyjmują jej z radością. Przecież to taka prosta nauka naszego Pana. Dlaczego? Drodzy braterstwo, nasz Pan daje odpowiedź. Ewangelista Jan w 6 rozdziale zapisał, a w wersecie 44. Żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mnie miłuje, nie pociągnie. Z kolei Ewangelista Łukasz w 10 rozdziale, w wersecie 21 mówi tak. Onejże godziny rozradował się Jezus w duchu i rzekł. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom, zaprawdę, Ojcze, że się tak upodobało Tobie. Nie patrzmy zatem, drodzy braterstwo, na mały odzew, na mały stopień odzewu tej pracy. Kontynuujmy dalej dzieło głoszenia Ewangelii, wiedząc, że ci znalezieni, chętni słyszeć wzywający głos Boży, to są jak drogocenne kamienie w oczach Bożych. A drogocennych kamieni nie jest tak łatwo znaleźć. Trzeba wiedzieć gdzie, trzeba wiedzieć jak je wydobyć. Ale gdy są wydobyte, że są ukształtowane, poddawane szlifowaniu, wtedy błyszczą i wszyscy się nimi zachwycają. I co ważne, mają swoją wartość. I tak ci znalezieni są w oczach Bożych jako te drogocenne, szlachetne kamienie, które nie jest tak łatwo i codziennie znaleźć. Ale zanim ruszymy z ogłaszaniem wesołej nowiny, przypomnijmy jeszcze raz, co słowo mówi o kwalifikacjach robotnika winnicy. Przeczytajmy sobie, czy przypomnimy jeszcze raz te słowa apostoła Pawła do Tymoteusza. Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy. Greckie słowo staraj się oznacza, aby czynić wysiłek, być szybkim lub gorliwym. Myślą zawartą w tym wersecie wydaje się być, że ten nasz gorliwy wysiłek okaże się godnymi Bogu, jeżeli będzie właściwie zastanawiać się nad Jego Słowem. Apostoł Paweł mówi o potrzebie i gorliwości i pilności w studiowaniu prawdy zawartej w Biblii. Posłuchajmy się komentarzem Manny z 20 grudnia, która komentuje nam takie słowa apostoła Pawła. Słowo rozbierać, badać ma tutaj wielkie znaczenie i tylko ci, którzy badają, znajdują wąską drogę do boskiej chwały i przyjęcia. Badaj więc, by okazać się godnym pochwały. Badaj doktrynę. Analizuj swój sposób postępowania, aby pozostał on w harmonii z doktryną. Badaj, jak przyczynić się do pokoju i powodzenia Syjonu oraz jak uchronić samego siebie i innych od pocisków błędu i skażenia złem, duchem światowości. Badaj, by wypełniać obowiązki wiernego żołnierza krzyża, zarówno uczynki pozorne, nic nieznaczące, jak i te, które wymagają największej waleczności i szlachetności. Apostoł Paweł wskazuje na właściwy motyw do studiowania Biblii, którym jest poznanie woli Boga i okazania się chętnym do służenia Jemu. Studiowanie Biblii nie jest tylko celem samym w sobie, ale prowadzi nas do celu, którym jest znajomość woli Bożej. Co oznacza dobre rozbieranie słowa prawdy? Oznacza to według korkondancji Stronga, że wykładać należycie lub właściwie rozstrzygać. Apostoł Paweł używa tych słów w bardzo ciekawym kontekście. Przeczytajmy sobie te słowa, gdzie mówi tak. Werset wcześniej, werset 14. Te rzeczy przypominaj, oświadczaj przed obliczem Pańskim, aby się nie wdawali w spory około słów, co do niczego nie jest pożyteczne, tylko ku podwróceniu tych, którzy słuchają. I werset dalej. A świeckim próżnomównością czyń wstręt, albowiem postępują ku większej niepobożności. A mowa ich szerzy się jak kancer, czyli rak, w których jest Hymeneusz i Filetus, którzy względem prawdy celu uchybili, a gdy powiadają, iż się już stało zmartwychwstanie i podwracają wiarę niektórych. A więc dobrze rozbierać słowa prawdy i być tym robotnikiem, to jest nabycie tych umiejętności. Z wersetów tych dowiadujemy się, że spieranie się o słowa, próżnomówność, nie stanowią właściwego studiowania Pisma Świętego. I ci, którzy wówczas mówili, że już jest zmartwychwstanie, też nie rozbierali tego dobrze słowa prawdy. I być może uczenie tej błędnej nauki pobudziło apostoła Pawła do użycia właśnie tego wyrażenia, aby dobrze rozbierać słowo prawdy. Głównym celem studiowania Pisma Świętego jest, jak wspominałem, abyśmy poznali wolę Pana Boga względem nas, abyśmy mogli być wiernymi w czynieniu tej woli. Aby świadczyć o prawdzie boskiego planu, należy go poznać, Należy znać plan, który ma Pan Bóg wobec nas, ale wobec całej ludzkości. Wiedzieć o Jego prawdach zawartych w Słowie Bożym. A więc przyda nam się nasza znajomość Pisma, ale też czynienie woli Bożej. Posłużę się fragmentem jeszcze komentarza Manny z 2 września. Wiedza musi być bardzo ceniona w Kościele i uważana za dowód postępu, wzrostu, ponieważ nikt nie może wzrastać w Panu i w sile mocy Jego, czyli w łasce, jeśli nie wzrasta równocześnie w znajomości. Słusznie postępujemy, ceniąc bardziej tych, których miłość do Pana i Jego prawdy przejawia się w gorliwym badaniu Jego słowa, a dowodem na posiadanie przez nich łaski Bożej jest fakt, że wprowadzani są oni w coraz głębsze rzeczy Boże. Drodzy braterstwo, zauważyliśmy, że przy rozbieraniu słowa prawdy należy wyrozumiewać pewne nauki odnoszące się do czasów, odnoszące się do różnicy między ziemskimi i niebieskimi obietnicami, do literalnego czy symbolicznego języka Biblii. Więc te rzeczy powinniśmy się nauczyć, aby dobrze rozbierać słowo prawdy. Powinniśmy zauważyć, do kogo obietnice też się stosując, pamiętając, że my ubiegamy się o miejsca królów i kapłanów w Królestwie Pana, abyśmy taką pozycję mogli osiągnąć. Mówiliśmy o pracy nad sobą, ale my nie jesteśmy tylko sami. Żyjemy w społeczności. Na pierwszym wykładzie słuchaliśmy o jedności. Jedności w zborze, w społeczności, drodzy braterstwo. I tutaj, jeżeli przeniesiemy naszą pracę na zbór, na terytorium w cudzysłowie zboru, to apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, w wersecie 11, pisze takie słowa. Przetoż napominajcie jedni drugich i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie. A prosimy was, bracia, abyście poznali tych, którzy pracują między wami i którzy są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was, abyście ich jak najbardziej miłowali dla ich pracy. Pokój też zachowajcie między sobą. A więc apostoł Paweł zwraca się do braci, aby poznawali, czyli darzyli uznaniem, poważali tych, których wybrali na starszych zboru, tych, którzy pracują w nauczaniu jako swych przedstawicieli i mają się spodziewać po nich, że ci bracia będą czuwać nad dobrem Kościoła, nad dobrem zboru i będą prowadzić wszystkich ku żywotowi wiecznemu poprzez dobre badanie, rozbieranie Słowa Bożego. Ale apostoł Paweł kieruje naszą uwagę nie tylko do tych, którzy nauczają, bo dalej pisze w wersecie 14 tak. A prosimy was, bracia, napominajcie tych, którzy nie stoją w rządzie, cieszcie bojaźliwych, znaszajcie słabych, nieskwapliwymi bądźcie przeciwko wszystkim, patrząc, aby kto złem za złe komu nie oddawał, ale zawsze dobrego naśladujcie. Napomnienie skierowane jest to właśnie też do całego Kościoła, do wybranych. Gdyż w zborach naszych znajdują się różni. Mówiliśmy różni bracia, różne siostry o różnych potrzebach. Mówiliśmy o tym, aby wzrastać w znajomości słowa. Jest to miernikiem naszego postępu w wierze. Druga część komentarza Manny z 2 września odnosi się właśnie do takich osób. Niemniej jednak, tak jak w ziemskiej rodzinie kochamy i troszczymy się o dzieci i osoby niedorosłe, podobnie w domu wiary, czyli w zborze, troszczyć się musimy i kochać maluczkich oraz tych, którzy jeszcze nie dorośli, i również i duchowo. Musimy im pomagać, aby mogli wzrastać w Panu i w sile Jego mocy. I to jest też, drodzy braterstwo, nasza praca. Nie tylko nad sobą, ale praca w zborach. Abyśmy razem pracowali nad naszymi członkami rodzin, pracowali duchowo. Abyśmy wskazywali im, tym, którzy jeszcze są też dziećmi w wierze, i dawali im ten właściwy pokarm, aby stopniowo poznawali prawdy Boże, aby mogli postępować tak jak ich mistrz i Zbawiciel. Cóż jeszcze czynił nasz Pan? Nasz Pan, będąc tutaj na ziemi, służył. Służył ludziom, służył tym, którzy do Niego przychodzili. Ale z tym jednym z głównych Jego celów, to był cel, jaki zapisany mamy w słowach naszego Pana, a Ewangelista Mateusz w 20 rozdziale, a 26 wersecie zapisał tam. Mówi o tym, kto ma być większy, jeden na drugim, to Pan Jezus mówi tak. Jako i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono. To jest ten cel, ale jaki? Ale aby służył i aby dał duszę swoją na okup za wielu. Tak samo apostoł Paweł pisał do braci Koryntian w 15 tym rozdziale pierwszego swojego listu, werset 3. Albowiem naprzód podałem wam, co ten wziął, iż Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. On umarł za nas. A więc okazał wielką miłość, oddając dobrowolnie swe życie za Adama, tym samym za całą ludzkość. Jedno z naszych pierwszych zadań w pracy naszej jako naśladowców stóp Chrystusa to jest kładzenie naszych ciał na ofiarę. Apostoł Paweł, znacie braterstwo, list do Rzymian, 12 rozdział, werset 1. To jest jeden z tych, których możemy znać na pamięć. Że co mamy zrobić ze swoimi ciałami? Mamy składać ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Tak jak nasz Pan mówił, że mój ci jest pokarm, abym czynił wolę tego, który mnie posłał, a dokonał pracy Jego. Zapisał to Ewangelista Jan w 4 rozdziale, w wersecie 34. A więc wspaniały przykład naszego Pana, drodzy braterstwo, przykład dla nas. Na Jezus chętnie oddał się Bogu, wypełniając wolę swojego Ojca. Lecz zaleca Bóg miłość swoją ku nam, że gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, 5 rozdział, werset 8. Cóż jeszcze czynił nasz Pan, a co możemy my czynić? Jako swojej pracy robotników winnicy. Wszystkie cztery Ewangelie zawierają w sobie opisy tego, co dokonywał Jezus. A więc wymieńmy. Głosił słowo o królestwie, uzdrawiał chorych, pocieszał biednych i smucących się, karmił głodnych i łaknących, pocieszał. I przez cały czas swojego życia po wyjściu z wód Jordanu był z tymi, którzy go potrzebowali. On oddał swoją wolę, oddał samego siebie na wykonywanie tej pracy, która wynikała z miłości. I również apostoł Paweł, jako naśladowca Chrystusa, zachęcał zbory, między innymi zbory galackie, do angażowania się w staraniu o potrzebujących braci. Do braci Koryntian w 16 rozdziale pierwszego listu, a werset 1 mówi: a około składania na świętych, jaką postanowił we zborach galackich, tak też i czyńcie. W tym samym liście w liście do Rzymian, 15 rozdziale, a w wersecie 26 mówi: albowiem się upodobało Macedonii i Achaii nieco wspólnie złożyć na ubogich świętych, którzy są w Jeruzalem. Przykłady te powinny również i nas inspirować jako żyjących przy wieku końca Ewangelii. Zgodnie ze słowami apostoła Pawła, który zachęca w liście do Galacjan, 6 rozdział, werset 10. Przetoż wtedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary, a więc naszym braciom. Apostoł Jakub w swoim drugim rozdziale, a w wersecie 15 mówi, że gdy brat nie ma żywności czy ubrania, jak mamy się zachować? Bo jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, drodzy braterstwo. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, drugi rozdział, werset 10, pisze jasno i wprost. Albowiem czynem Jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym. A więc pamiętajmy na naszych braci, współbraci, w naszych zborach, w innych zborach, abyśmy czynili dobro, nie zło. Dobro, bo jesteśmy uczynieni ku uczynkom dobrym. Cóż jeszcze możemy czynić? Jako biorąc wzór z naszego Zbawiciela, naszego Mistrza, patrzymy na to, co On czynił. I uczymy się też również posłuszeństwa, boskiej woli. Jest to trudnym zadaniem w naszej pracy dla Pana. Gorliwość, wysiłek są wymagane od nas w tej pracy. Po to, tak jak apostoł Paweł w liście do Rzymian 8, a 29 mówi, abyśmy byli przypodobani obrazowi Syna Jego. Gdy tak będziemy czynić, to będziemy przypodobani. A więc my jako naśladowcy czynimy jak nasz Mistrz. Jak już tutaj brat wspominał wcześniej, nasz Zbawiciel był święty, niewinny, odłączony od grzeszników. Był doskonałą ludzką istotą. Nie miał tych słabości cielesnych jak my. A mimo to, choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczał się posłuszeństwa. Apostoł Paweł pisze do Hebrajczyków w 5 rozdziale, w wersecie 8. W wyniku ziemskich doświadczeń, jakie przechodził, potrafił on współczuć, i zawsze pomóc i również pomaga nam, gdy staramy się być także posłuszni. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków pisze dalej. A tak doskonałym będąc, czyli nasz Pan, stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia wiecznego. A więc Jezus zostawił nam wzór poddaństwa, mądrości, tego, co zamierzał i zaplanował Jego Ojciec Niebieski. Wzorem do pracy jest również działalność pierwszych chrześcijan. Mówiliśmy, analizowaliśmy sobie list do Efezjan, list do Koryntian, te zbory. Chciałbym przytoczyć jeszcze raz, pomimo że było czytane, z objawienia świętego Jana w drugim rozdziale. Tam mamy drugi i trzeci rozdział, to jest opis kościołów, między innymi w Efezie, w Smyrnie, Filadelfii, Laodocji. Wiemy, że to jest też obraz na rozwój Kościoła. I wszystkie te mowy naszego Pana z Księgi Objawienia zaczynają się słowami takimi. Znam uczynki Twoje. Uczynki, czyli pracę, to co wypracowałeś. Wypracowałeś, a więc jakiś jest uczynek. Coś zostało po Tobie. Weźmy tylko fragment pierwszego zboru, do którego zostało to skierowane. Zbór w Efezie, ale tylko fragmencik. Było to czytane w całości. Znam uczynki Twoje i pracę Twoją i cierpliwość Twoją, a i że nie możesz cierpieć złych, doświadczyłeś tych, którzy się mieniąc być apostołami. Pan nasz mówi o pracy Twojej, mówił. Pan znał wysiłek, trud poniesiony dla Ewangelii, tych, którzy zaczynali tą pracę. Oni nie posiadali tych środków, metod nam współcześnie żyjącym, aby rozpowszechniać słowo prawdy, ale próbowali imię Jezus rozsławić na ówczesny świat. Praca ta była dla nich zajęciem, ale nie tylko. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan mówi, że albowiem pamiętacie, bracia, pracę naszą i trudy, gdyż w nocy i we dnie robiąc, abyśmy żadnego z was nie obciążyli, kazaliśmy u was Ewangelię Bożą. Apostoł Paweł nie tylko głosił, ale też pracował tak jak każdy z ówcześnie żyjących. To, aby mógł żyć. Pan nasz poprzez miłość do swojego Ojca Niebieskiego, braci, jak i całej ludzkości, wypełnia swoje zadanie. Również i my, mając tę pracę, jaką otrzymujemy od wykonania od Pana, powinniśmy posiadać miłość, która będzie motywacją dla nas. Czy to będzie opowiadanie radosnej nowiny, czynieniu dobra lub uczeniu się posłuszeństwa i poddaństwa boskiej woli. To powinniśmy posiadać w sobie miłość, o której apostoł Paweł z kolei poświęcił 13 rozdział listu do Koryntian. Ale tak jak współcześnie mówimy, jak długo mamy pracować? Kiedy ta praca się skończy? Jak długo można? Takie głosy słyszymy z zewnątrz, ale nie w pracy pańskiej, drodzy braterstwo. Kiedy się ta praca dla nas skończy? Albo gdy jesteśmy złożeni chorobą, gdzie nie możemy, albo gdy dotrzemy do końca naszego życia. Apostoł Paweł, nasz Pan w swojej Ewangelii, to co śpiewaliśmy w pieśni Działaj, bo noc nadejdzie, mówił tak. Ja muszę pracować sprawy Onego, który mnie posłał. Pokąd jest dzień, ale przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować. Noc nie jest, drodzy braterstwo, od pracy. W nocy powinniśmy odpoczywać. Ale tutaj jest podane, że w nocy, gdy nie ma światła, słońca, nie można pracować. I Pan Jezus mówi, musimy pracować, muszę pracować, kiedy jest dzień, bo przyjdzie taki czas, gdy nasza praca nie będzie mogła być w jakikolwiek sposób wykonywana. Apostoł Jan w drugim swoim liście, w wersecie 8, mówi tak. Ostrzega nas też. Strzeżcie samych siebie, żebyśmy nie stracili tego, koło czegośmy pracowali, ale żebyśmy odpłatę zupełną wzięli. Zobaczcie, za pracę też jest zapłata. Kto nam da tą zapłatę? Pan Bóg. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale, w wersecie 10 napisał tak. Albowiem nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapamiętał. Nowe tłumaczenie mówi, aby miał zapomnieć. Zapomnieć pracy waszej i pracowitej miłości, którąście okazali ku imieniu Jego, gdyście służyli świętym i jeszcze służycie. Służycie świętym, tym odłączonym. Mieliśmy możliwość posłuchania, kto jest tym świętym, dla kogo my pracujemy. Dla Pana, ale też przez dobre uczynki, przez możliwość, aby przekazywać tym, którzy chcą wstąpić na tą drogę. Są jeszcze dziećmi, aby tymi duchowymi dziećmi, aby mogli wzrastać. Była praca dla Pana i za czasów apostolskich, drodzy braterstwo, kontynuowana. Apostoł Paweł w liście do Rzymian na 16 rozdziale, w wersecie 12, wspomina o takiej pracy. Wspomina siostry, które pracowały. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfosę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę miłą, która wiele pracowała w Panu. A więc skoro apostoł Paweł wymienia je imiennie, cóż zatem Pan Bóg, który nie zapomni pracy waszej i pracowitej miłości. Mówiliśmy o tym, że praca nasza skończy się z chwilą, gdy może się skończyć, mamy pracować, może się skończyć, gdy nas osiągniemy śmierć. I tak, braterstwo, zapis Księgi Objawienia, 14 rozdział, werset 13 mówi tak. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi Duch im, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi. Błogosławieni są odtąd umarli. Umarli od grzechowi. Apostoł Paweł pisze, że umarliśmy dla grzechu. Jesteśmy poczytani w oczach Bożych, że dla grzechu nie istniejemy. Którzy w Panu umierają odtąd, od kiedy? Od kiedy nasz Pan po raz drugi objawił się na ziemi w sposób duchowy. Od chwili, gdy Kościół zostaje zbudzony. W Księdze Objawienia czytamy od swoich prac. Praca to poświęcenie, wędrówka za Chrystusem. praca nad sobą, kształtowaniem charakteru, praca wyszukiwania żyjących wybranych tutaj na ziemi, praca ogłaszania, że królestwo zaczyna się ustanawiać oraz zapowiadanie, że przyjdzie czas ucisku, czas pomsty Boga. To są te prawdy i nauki, które mamy zapisane w Piśmie Świętym. To zbawiciele, praca ustaje, ale co dalej? Praca ma trwać, bo nastanie królestwo. Czy w pracy będziemy już, w królestwie nic nie będziemy pracować? Nie będzie pracy? Nie będzie potrzeby? Mamy wyobrażenie, że raj to jest miejsce, gdzie nic się nie dzieje. A czytaliśmy, że Adam w raju miał jakieś zajęcie. I być może, że wydaje nam się, że czasy wieku tysiąclecia to będą czasy, gdy będziemy odpoczywali. Tak jak czytaliśmy, że będziemy ci umierają, aby odpoczywali od prac. Pozwolę sobie jeszcze taki mały fragment z rozważań brata Russella przeczytać, zacytować. Z książki Przyjdź Królestwo Twoje, strona 238. Cytat. Członkowie nóg jeden po drugim przejdą poza zasłonę, wyzwoleni będąc z obecnych ciężkich warunków, w których potrafią się nieustannie radować pomimo zmęczenia. Bardzo prędko w okamgnieniu zostaną przemienieni ze śmiertelności w nieśmiertelność, ze słabości w moc, z niesławy w sławę, ze stanu ludzkiego do niebiańskiego, z ciała cielesnego w ciało duchowe. Przemiana ta nie będzie oznaczała dla nich zaprzestania pracy, ponieważ wszyscy, którzy będą uznani za godnych przemienienia do chwały, zostali włączeni w poczet sług królestwa, a już po tej stronie zasłony ustanie jedynie związane z pracą zmęczenie. A więc, drodzy braterstwo, jesteśmy zakwalifikowani do pracy dalszej. Jeżeli mamy te kwalifikacje, będziemy mogli również i w tym czasie razem z naszym Panem w wieku tysiąclecia pracować. Pracować nad ludzkością, nad przyprowadzaniem jej do doskonałości. Taki jest plan Boży. Plan Boży, który jest wobec ludzkości, wobec nas. A zatem, drodzy bracia, apostoł Paweł, zacytujmy go jeszcze raz. A tak, bracia moi, mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, widząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Amen.